Tomasz Misiak, witam bardzo serdecznie i zapraszam na dzisiejszą rozmowę. Dziś będziemy sobie rozmawiać o gospodarce leśnej i o ochronie środowiska, jeśli można to tak zestawić. W studiu specjalista z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Zielonej Górze, pan Marek Macientowicz. Dzień dobry, bardzo serdecznie witam.
Dzień dobry Państwu.
Można w ogóle zestawić gospodarkę leśną i mówić o niej w kontekście ochrony środowiska, bo dla wielu to może być sprzeczność, tak? Z jednej strony produkuje się drzewo w lesie, tak? Sadzi, no, następnie wycina i gdzie tu ochrona środowiska?
No generalnie lasy jako ta przestrzeń zajmująca w naszym województwie 50% są też jakby elementem środowiska i to nawet jednym z kluczowych. Generalnie ekosystemy leśne warunkują jakby tą dobrą kondycję środowiska, bo po pierwsze zabezpieczają wody, wpływają na powietrze. Natomiast gospodarka leśna, no to jest eksploatacja tych lasów, ale zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Czyli no wiadomo, że drewno jest potrzebne.
No to dla tego nie ma wątpliwości.
Nie ma wątpliwości. Natomiast ta eksploatacja nie jest prowadzona w sposób rabunkowy.
I chaotyczny. Kiedyś, wszystko jest zaplanowane.
W XVII-XVIII wieku, owszem, było to prowadzone w sposób taki bardzo, bardzo rabunkowy. Natomiast no, od właściwie 150 lat wprowadzono zasady użytkowania i generalnie lasy działają na podstawie planów urządzania lasu, które są sporządzane raz na 10 lat. I tam się określa możliwe maksymalne wielkości, ile drewna można wyciąć i nie może to nigdy być więcej niż przyrasta. Bo wiadomo, że co roku odkłada się tam ten słój jeden i te słoje, słój do słoja w tych drzewach, to są dziesiątki, setki tysięcy metrów sześciennych rocznie przyrastającego drewna. Natomiast użytkując te drzewostany dojrzałe, no nie możemy jakby pozyskiwać więcej niż przyrasta. Także to jest ten bezpiecznik, który powoduje, że nie przeeksploatuje
się... nie tylko gospodarka, ale też arytmetyka. Tutaj trzeba trochę liczyć.
To jest wszystko wyliczone, są określone wzory do wyliczania, ile można, ile nie można. W dodatku plan urządzenia lasu, czyli ten podstawowy dokument, na którym działają nadleśnictwa, jest poddany strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. Od 95 roku wykonywane są także programy ochrony przyrody, czyli są na terenach leśnych identyfikowane obszary cenne przyrodniczo, stanowiska rzadkich gatunków, zwierząt.
I w okolicach roślin. Zielonej Góry nie brakuje nam również takich.
Nie brakuje. Terenów. Akurat Lubuskie charakteryzuje się też z pewnymi specyficznymi gatunkami, z których tu jesteśmy dumni, że występują. Mamy największe skupiska jelonka rogacza chociażby, który jest największym chrząszczem Europy. Mamy rzadkie siedliska atlantyckie, które tylko tutaj na terenie południowo-zachodniej Polski występują, także zwracamy na to uwagę. I podczas prac leśnych także te elementy są jakby zauważane i chronione, bo jak Państwo pewnie obserwujecie, nie wycina się jakby w całej powierzchni zrębowej, tylko 5% drzewostanu jest pozostawiane.
A co się dzieje w takim momencie? Załóżmy, rośnie las, tak? Wiemy, że jest to las gospodarczy, który za jakiś czas zgodnie ze swoim przeznaczeniem zostanie wycięty. I okazuje się, że nagle cenne gatunki przyrodnicze pojawiają się w tym miejscu, bo one też są na swój sposób ekspansywne. No, tak? To nie jest tak, że one rosną tylko w jednym miejscu, tylko przenoszą się z miejsca na miejsce. I co wtedy?
No wtedy prowadzimy inwentaryzację. Jest prowadzona tak zwana permanentna inwentaryzacja walorów przyrodniczych. Leśniczowie mają nawet takie specjalne książki, gdzie mają mapki z zaznaczonymi stanowiskami cennych roślin. I podczas prac leśnych mają obowiązek, każdy leśniczy ma taką książkę służbową, książkę walorów przyrodniczych i kulturowych, czyli nie tylko walory przyrodnicze, ale również kulturowe, jakieś kurhany, grodziska, to też bierzemy pod uwagę. I ma zaznaczoną mapkę ze stanowiskiem i ma obowiązek nawet monitorować to stanowisko, czyli raz czy dwa razy do roku podjechać i sprawdzić, ile, czy to stanowisko się nie kurczy, czy na przykład jeżeli mamy jakieś storczyki, bo też mamy ciekawe storczyki w lasach na przykład, ile mamy tych stoczyków, czy w tym roku jest 5 czy 10.
Ale wtedy w tym miejscu się nie prowadzi wycinki,
nie prowadzi się, tak. Planując prace leśne, jeżeli są to trzebieże, to oznakowuje się to taśmą, czasowo, na czas prac.
No, i umija się.
Mamy stanowiska, na przykład, nie wiem, lilii, złotogłów, jakieś rzadkie, rzadkie rośliny naczyniowe. Natomiast jeżeli planujemy zręby, to w tych miejscach no, wskazane jest lokalizowanie tych kęp, które zostaną do naturalnego rozpadu. Czyli to są fragmenty lasu, które nie będą wycięte i te kępy będą sobie tam trwały. No zasada też jest taka, że jeżeli wycinamy las dookoła, zostaje nam ta kępa, to potem, jeżeli drzewostan nam urośnie, to z tej kępy te rośliny też kolonizują pozostałą część lasu. No i też taka ciekawostka, że nie tnie się wszystkiego w pień, bo zostawiamy tak zwane ekosystemy referencyjne, czyli można powiedzieć takie małe rezerwaty, które formalnie nie są rezerwatami i około 5% na terenie tutaj Dyrekcji Lasów Zielonogórskich jest zostawione bez ingerencji. W to wchodzą również rezerwaty, ale i jakieś lasy takie podmokłe w dolinach rzecznych, na bagniskach i tego jest około 5%. I
no to mamy są... też te tereny objęte programem Natura 2000, tak?
Program Natura 2000 jakby nie jest programem takim ściśle restrykcyjnym. On nie powoduje, że tworzymy tam rezerwat. Mamy duże obszary Natura 2000, gdzie normalnie prowadzimy gospodarkę leśną.
Z uwzględnieniem i poszanowaniem tych wszystkich rzeczy.
Z uwzględnieniem i poszanowaniem. Tak. Jeżeli są cenne elementy, no to wtedy możemy zostawić te drzewostany i faktycznie sporo drzewostanów jest pozostawionych bez ingerencji i tam ta przyroda będzie sobie sama rządziła. No 5% to jest dosyć dużo.
A jak pan w tej chwili czyta, słucha, obserwuje to, co dzieje się w Zielonej Górze i słucha, nawet biernie powiedzmy, tak, tej dyskusji na temat wycinki drzew w mieście czy w lasach okolicznych. Rzeczywiście można powiedzieć, że to jest jakieś wycinanie na potęgę, to rabunkowe wycinanie, jak pan to nazwał wcześniej?
Trzeba powiedzieć, że to są zupełnie odrębne rzeczy, bo gospodarka leśna...
czym innym jest gospodarka
natomiast,
leśna, oczywiście.
Czym innym zielonym muszę powiedzieć, że na przykład zdziwiło mnie to, że te duże dęby o wymiarach pomnikowych zostały wycięte, bo też przejeżdżam tą koło Ochlin często. I myślę, że były możliwości pozostawienia tych kilkunastu drzew, które stanowią duży walor krajobrazowy. No i dla mnie jakoś kłóci mi się turystyka rowerowa z takim wycinaniem tych najcenniejszych elementów. Myślę, że projektant mógł się postarać i zostawić nawet jakieś takie łezki z kępami tych najcenniejszych drzew o wymiarach pomnikowych. No bo one jakby stanowią walor. Nawet przy drodze S3 koło Sulechowa wiem, że zostały pozostawione drzewa, które miały być wycięte i leciutko zmodyfikowano przebieg, droga
tak, żeby
rokadowa ominęła te najbardziej okazowe drzewa. No bo jednak one rosną te kilkaset lat i mówienie, że posadzimy młode drzewa, nam to jakoś zrekompensuje? No nie zrekompensuje, bo te drzewa jednak rosły te kilkaset lat i one mają walor i krajobrazowy, i przyrodniczy, i też estetyczny, bo wpływają w pewien sposób na estetykę miejscowości.
W momencie, kiedy znikają takie drzewa, no to zdecydowanie zmienia się krajobraz i no, nie ma się co dziwić, że wielu
pamiętać,
mieszkańców patrzy.
Że krajobraz
mówi, coś
wpływa na zdrowie chociażby psychiczne mieszkańców.
Oczywiście.
Mało się o tym mówi, ale jednak to jest istotny czynnik naszego samopoczucia. Jeżeli mamy stare drzewa, no wystarczy pojechać do Niemiec.
Mówi się, że zieleń uspokaja.
Wystarczy pojechać do Niemiec, gdzie naprawdę szanuje się te stare drzewa, pielęgnuje się. Inwestycje się prowadzi w taki sposób, żeby je omijać. W centrach miejscowości są te stare drzewa, które też jakby tworzą ten charakter miejscowości, decydują, no i są jakimś... Są jakimś jakby fragmentem historii. Mówią też, jakby te drzewa są takim jakby...
Świadkami często.
Świadkami historii, tak. Z nimi są związane jakieś wydarzenia. I myślę, że spotkałem wiele inwestycji, gdzie faktycznie przy wysiłku jakimś niedużym intelektualnym projektanta udało się zachować.
No wszyscy no wiadomo, pamiętamy inwestycje niedaleko przy Alei Konstytucji 3 Maja. Tam powstawał salon chyba kuchenny i tak zostało to zaprojektowane, że drzewo, no, które tam rosło, było wkomponowane i stanowiło też pewnego rodzaju atrakcję tak, dla osób, które tam
przybyły. No generalnie, zresztą przy inwestycjach powinno być robione tak zwane wariantowanie, czyli też przygotowanie wariantów, które jakby uwzględniają no to poszanowanie tych najcenniejszych elementów przyrody. No bo to jest jednak istotne i nasze jakby decyzje dzisiaj wpływają na kilkadziesiąt lat do przodu, bo to, że posadzimy jakieś młode drzewka, no to one będą cały czas młode. Za naszego życia to pewnie niewiele urosną jeszcze. Natomiast no, pewnie większość z Państwa no, czuje taką przyjemność oglądania tych starych drzew. To jest jednak potęga, siła i ta historia, która w nich drzemie, że gdzieś tam one wykiełkowały w XVII, XVI wieku. To jest jednak działa też na wyobraźnię.
A jak patrzeć na te wszystkie rzeczy mniejsze, tych, których często albo nie zauważamy, albo nie traktujemy poważnie? Wróćmy na ochle. Mówi się nam w tej chwili po dokonanej analizie przez jakiegoś specjalistę z Gorzowa, że pojawiają się tam również siedliska wyjątkowych w swej formie mchów, wyjątkowych porostów. I co wtedy, jeśli tego typu rzeczy znajdują się akurat na trasie inwestycyjnej?
No to są określone procedury. Jak to mówią, twarde prawo, ale prawo. I tutaj akurat ten specjalista, bryolog z Poznania, pan doktor Osadziński, no prawda jest taka, że specjalistów zajmujących się mchami jest stosunkowo niewiele. W Polsce pewnie 20-30 osób, którzy się specjalizują w tym. Więc jakby prowadząc inwestycje, no po pierwsze należało zrobić rozpoznanie przyrodnicze. My działając w lasach, teraz od 1 stycznia 2018 roku jest tak zwany kodeks dobrych praktyk i przed każdym zabiegiem, czy to będzie zrąb, trzebież, czy jakaś pielęgnacja.
Czy nawet droga, którą też znaczy, czasami musicie zabiegać w lesie.
Tak, trzeba zrobić lustrację terenową. No wiadomo, ta osoba, specjalista nawet, może nie mieć takiej wiedzy i może nawet nie zauważyć tych elementów, które zauważy już taki wąsko wyspecjalizowany. Natomiast zdziwiła mnie sytuacja, że jeżeli posiadamy już tą wiedzę, czyli ta wiedza została przekazana, no to ktoś, kto prowadzi te działania, działa już w sposób umyślny, bo to jest taka informacja, że no nie wiem, pali się dom i mam informację, że jest człowiek, no to podejmuje określone działania. I tak samo tutaj, jeżeli prowadzę inwestycje, dostaję informację, że są jakieś cenne gatunki, no to wstrzymuję pracę, a nie kontynuuję, bo dopiero...
Ale i co w związku z tym, jeżeli pojawia się taka sytuacja? No właśnie, i co
są określone procedury, bo akurat jestem też członkiem Regionalnej Rady Ochrony Przyrody i osobą kompetentną odnośnie ochrony przyrody, czy to będą gatunki chronione roślin, grzybów czy zwierząt, jest regionalny dyrektor ochrony środowiska. I on ma kompetencje, które pozwalają mu wydać zgodę nawet na zniszczenie, bo tak samo jak wydaje zgodę na przykład na odstrzał jakiegoś niebezpiecznego zwierzęcia chronionego, bo na przykład jest wściekłe, jest wścieklizna, tak samo ma kompetencje decydowania o gatunkach chronionych, czyli regionalny dyrektor ochrony środowiska mógłby wydać zgodę nawet na zniszczenie, natomiast on jakby rozważa wartość też tych elementów. Jeżeli coś jest bardzo rzadkie, no to mógłby na przykład nakazać przeniesienie.
Bo a można przenosić tego rodzaju rośliny?
Są tak zwane transplantacje. No słynna sytuacja w Gorzowie przy Kostrzyńskiej, gdzie te mchy przenoszono. Czyli są procedury określone, prawne.
Notabene na Kostrzyńskiej była zresztą analiza dotycząca mchów robiona przez tego samego specjalistę.
No, dokładnie. No właściwie tu w zachodniej Polsce to jest jeden taki właśnie specjalista. Potem we Wrocławiu jeszcze są bryolodzy. Natomiast no, jakby trzeba się trzymać procedur i według mnie to było jakby świadome działanie. A co innego jest umyślne działanie niż nieumyślne, bo prowadząc pielęgnację krzewów w naszych ogródkach przydomowych, często też niszczymy jakieś gatunki chronione, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, bo często występują jakieś porosty.
I pewnie podobnie jest podczas wyrębu, tak? No drwale też nie wszyscy muszą się na tym znać i zastanawiać się nad tym.
No dokładnie.
Jak mają pracować?
Robiony jest jakiś przegląd. Natomiast jeżeli już dostajemy informację, że tu, w tym miejscu jest coś cennego, no to trzeba podjąć jakby
No i sytuacja na dzisiaj wygląda tak, że tam zostały prace w tej chwili wstrzymane. Będzie wykonywana, z tego co wiem, jeszcze jedna dodatkowa analiza. No i być może trzeba będzie wtedy podejmować tego rodzaju kroki, o których pan mówi.
Dokładnie,
czyli dokonywać
tej transplantacji,
takiej przenoszenia.
To nie jest powiedziane, że ta ścieżka rowerowa nie powstanie. Tylko no, błędy, wydaje mi się, zostały popełnione gdzieś wcześniej, bo nie została wykonana ocena oddziaływania na środowisko, która być może by wykazała to, a na pewno by zwróciła uwagę na te pomnikowe dęby, gdzie projektant by prawdopodobnie dostał jakieś wskazówki kierunkowe, żeby te kilka drzew oszczędzić, ominąć. Z tego co wiem, to tam był pas 13-metrowy, więc pole manewru było. No, przyznam, że my w lasach byśmy chyba nie wycięli takich dębów, które są na obrzeżach. Zostawia się je jako ekotony, jako jakieś cenne elementy przyrodnicze i no właściwie podczas nawet zrębów właśnie te kępy lokuje się w takich miejscach, gdzie te najstarsze, najciekawsze, najgrubsze drzewa występują.
A ile mamy takich okazów w ogóle, jeśli chodzi o... Da się to policzyć? To jest zinwentaryzowane? Jeśli mówimy o takim naprawdę starym drzewostanie, takim, który jest ultra cenny,
ale chodzi o drzewa czy drzewostany?
O drzewa.
No drzewa...
W tysiącach się to liczy?
Jeśli no samych pomników przyrody mamy tysiące. Chyba, nie wiem, 1700 jest w Lubuskim. Natomiast tych starych drzew w lasach jest też sporo. I ja naprawdę... No to są na palcach jednej ręki można policzyć przypadki, gdzie z jakichś różnych względów zostało to wycięte. Natomiast większość...
No czasami się zdarzały akty wandalizmu. No wystarczy wspomnieć Napoleona, tak?
Dąb Napoleon, który spłonął całkowicie, czy dąb Chrobry, który został podpalony, ale to już są akty wandalizmu. I to akurat były pomniki przyrody znane w Polsce i na świecie, bo na przykład dąb Chrobry był na okładkach zeszytów dendrologicznych w Szwajcarii. Także on był drzewem znanym w Europie. Znaczy jest, bo jeszcze żyje. Natomiast te stare drzewa my też inwentaryzujemy. W programach ochrony przyrody one są wykazane jako drzewa o wymiarach pomnikowych. No i nadleśnictwa sukcesywnie podejmują działania w celu obejmowania ochroną. Teraz w Lesie Odrzańskim dwa kolejne dęby zostały objęte ochroną jako pomniki przyrody. Jeden też ciekawy, związany z 700-leciem Zielonej Góry. Tam przy tym dębie był kamień pamiątkowy. Natomiast jeżeli te drzewa są trochę głębiej, nie zawsze tworzy się pomniki przyrody, ale na pewno są pozostawiane. Miejsce. One też są źródłem żołędzi, które na przykład stanowią pokarm gdzieś tam zwierząt, sujek i ptaków i jakichś jeleni.
A jak to jest na przykład z podejmowaniem decyzji dotyczącym wycięcia konkretnego drzewa, na przykład w terenie miejskim? Zgłasza się mieszkaniec, czy instytucja. Mm-hmm. No, widzę ostatnio wycięte drzewo obok sądu, tak? Ktoś pisze pismo i co wtedy się dzieje? Rozumiem, że na miejsce powinien udać się specjalista, który ocenia wartość tego drzewa?
Tak. Od 2017 roku skomplikowały się trochę procedury. Na początku zostało jakby prawo poluzowane i właściwie nastąpiła ta wolna amerykanka.
No wszyscy pamiętają tak zwane Lex Szyszko, tak?
Tak. Mi zabrakło jednego tak zwanego bezpiecznika, że jeżeli na przykład drzewa są powyżej jakiegoś wymiaru, to nie można ich wycinać. Natomiast tego bezpiecznika zabrakło. No i mieliśmy przykłady, gdzie cztery dęby o obwodach 4-5 metrów padały, no bo czasami argumentacja była zupełnie dziwna, typu, że liście lecą i trzeba grabić. No i takie kilkusetletnie drzewo padało. Potem w połowie od lipca weszły nowe przepisy, które wprowadziły ten bezpiecznik tak zwany. I dzisiaj bez zgody jakiejkolwiek można wycinać drzewa o obwodzie do 50 cm na wysokości 5 cm nad ziemią. No i parę jeszcze gatunków obcych, typu robinia akacjowa, która ma 80 cm, ale generalnie 50 cm.
Te drzewka, o których niektórzy mówią, że to chwasty po prostu.
Samosiejki jakieś takie różne. Natomiast wszystko, co ma większe obwody, trzeba zgłaszać do organu, który wydaje zgodę, czyli wójt, burmistrz, prezydent.
A następnie Urząd Marszałkowski, bo to teraz jeszcze przechodzi przez kolejną instancję.
Jeżeli miasto wycina, no to miasto jakby nie może sobie samo opiniować, czyli opiniuje wtedy Urząd Marszałkowski, czy wydaje tą zgodę. I to jest taka zgoda, że w ciągu bodajże 2 tygodni urząd ma, czy w ciągu 20 dni, urząd ma powinien dokonać lustracji i no jeżeli nie odpowie, no to można wycinać. Jeżeli są uwagi, bo drzewo na przykład ma wymiary jakieś cenne, jest to jakiś gatunek no, rzadki, czy...
Czyli mogą być po prostu też podejmowane decyzje odmowne, tak?
Oczywiście i dosyć sporo takich decyzji też jest, bo jeżeli drzewo ma charakter krajobrazowy, no jest zdrowe, nie ma jakichś objawów chorobowych, nie zagraża bezpieczeństwu, no to jakby nie ma też przesłanek do wycinania tego drzewa. Muszą być uzasadnione jakby przesłanki, typu, nie wiem, już drzewo chyli się, jest...
No, umarłe,
zagraża zdrowiu i życiu mieszkańców, czy gdzieś już się chyli w kierunku jakiegoś budynku. Także tak wygląda teraz sytuacja prawna, że do 50 cm obwodu przy pniu
możemy sobie... Czyli można powiedzieć śmiało, że tak na dobrą sprawę to nie jest wcale taka prosta rzecz sobie wyciąć jakieś drzewo, które, nie wiem, rośnie obok mojej posesji i denerwuje mnie, bo mam zacienioną jedną ścianę i nie wpada mi słońce na przykład do domu i zgłaszam, że wycięcie tego drzewa, to wcale nie musi być tak, że momentalnie ktoś powie w porządku, wycinamy. Tak?
Nie, no właśnie teraz są już te uwarunkowania i ilustracja, która no głównie względy bezpieczeństwa tutaj decydują, no bo jednak te drzewa też wpływają na, to jest element środowiska. Jeżeli wytniemy sobie wszystko. Mało się mówi o tych zmianach klimatycznych, ale jednak powoli zaczną one nas też jakby dotykać. No już obserwujemy te letnie upały jakieś i naprawdę to jest też wpływ na zdrowie i życie mieszkańców, bo jednak rozgrzane centrum miasta to są też i udary. Część osób no prawdopodobnie też odczuje to na zdrowiu. W większości miast zachodniej Europy no, są nasadzenia, są korytarze takie z drzew, chronione są chodniki, chronione są parkingi. Ja w Zielonej nie widziałem chyba parkingu przy markecie, gdzie byłyby drzewa. Natomiast w Niemczech widzę, sadzone są platany, które ocieniają samochody. Nie tworzy się ta pustynia taka.
A może to jest tak, że
ciepła.
Musimy dojrzeć jeszcze do tego wszystkiego.
No, bo
ja mam wrażenie, nawet nasza dzisiejsza rozmowa jest tego przykładem, że świadomość mieszkańców, ludzi, obywateli Polski, powiedziałbym nawet szerzej, zdecydowanie wzrasta w tej materii, bo jeszcze jakiś czas temu mało się w ogóle o tym mówiło, nikt się tym specjalnie nie przejmował.
Nie jest tak, że drzewa zabijają, czy w jakiś sposób niszczą, czy spadają na ludzi, bo odpowiednio pielęgnowane drzewa potrafią tych gatunków takich właśnie platan, dąb, klon, lipa, potrafią żyć po kilkaset lat i przykłady właśnie z Europy Zachodniej pokazują, że zazielenia się miasta, tworzy się jakieś takie miejsca, gdzie mieszkańcy mogą odpocząć. No i również na świecie gdzieś, nawet gdzieś tam byłem niedawno w Pekinie, wszystkie ulice obsadzone drzewami, łącznie z pasami rozdzielającymi. No i da się to wszystko jakoś, czy Europa Południowa, no oni akurat odczują najbardziej te wpływy, zmiany klimatyczne. No ale myślę, że powinno się myśleć trochę o 2 kroki do przodu i uwzględniać te rzeczy, które na pewno nas czekają.
To na sam koniec w jednym zdaniu. Zielona Góra jest miastem zielonym?
Jeszcze tak.
Jeszcze tak. No to tym optymistycznym akcentem zakończymy dzisiejszą rozmowę. Dziękuję bardzo serdecznie za ten cenny przyrodniczy wykład.
Dziękuję bardzo.